tytuł dzisiejszego kazania Zbieg okoliczności. Tam to oczywiście jest tytuł z przymrużeniem oka. Niektórzy pamiętacie reklamy piwa bezalkoholowego. Później na końcu reklamy pan mrugał okiem, że tak naprawdę to nie jest piwo bezalkoholowe. Tak samo tytuł dzisiejszego kazania Zbieg okoliczności. Naprawdę to nie jest oczywiście, nie ma czegoś takiego w przyrodzie, jak zbieg okoliczności. Proszę, otwórzcie drugą królewską, 8 rozdział. Przeczytamy pierwsze 6 wersetów. Druga królewska, 8 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Pewnego razu Elizeusz powiedział do kobiety, której synowi przywrócił życie, tak: wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Wstała więc ta kobieta i postąpiła zgodnie ze słowem męża Bożego i wyruszyła wraz ze swoją rodziną i przebywała przez 7 lat w kraju Filistyńczyków. Po upływie 7 lat powróciła ta kobieta z kraju Filistyńczyków i poszła do króla, aby upomnieć się o swój dom i swoje pole. A król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego, i rzekł do niego: opowiedzże mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakich dokonał Elizeusz. A gdy właśnie opowiadał królowi, jak przywrócił życie zmarłemu, oto nadeszła ta kobieta, której synowi przywrócił życie, i wniosła przed króla sprawę swojego domu i swojego pola. Gehazi więc rzekł: panie, mój królu, to jest ta kobieta i to jest jej syn, któremu Elizeusz przywrócił życie. Czwarty raz już. Wtedy król zapytał tę kobietę, a ona przedstawiła mu sprawę. Król przydzielił jej więc jednego urzędnika dworskiego z takim rozkazem: spraw, aby jej zwrócono wszystko, co do niej należy, wraz ze wszystkimi plonami pola od dnia, kiedy opuściła kraj, aż do chwili obecnej. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej przydać nam wiary, tak bardzo jak chcemy wykrzyknąć, że tak, wierzymy, tak jednocześnie w tym samym tchem chcemy dodać: przydaj nam wiary, tak abyśmy w obliczu zagrożeń czy w obliczu władców, tych, którzy wydają się być niewzruszeni, abyśmy zachowywali się tak, jak należy, tak jakby do nas wszystko należało przez Ciebie. Prosimy o Panie, o wiarę, prosimy ku temu celowi, zechciej użyć to słowo. Amen. Tak więc, słuchajcie, wiele wskazuje na to, że wydarzenia ostatnich 3 rozdziałów nie do końca są przedstawione chronologicznie, a może jednak właśnie są przedstawione chronologicznie. To już jest 3 rozdział, w którym jest mowa o wielkim głodzie. 6, 7 i teraz początek 8 rozdziału właśnie o tym opowiada. Głód, który został zapowiedziany w tych wersetach na początku 8 rozdziału. Tak więc mamy na początek do czynienia z pewnym wyraźnym schematem. Kiedy sąd Boży nadchodzi, lud Boży jest zachowany, przestrzeżony i ocalony. Zwykle. I oczywiście mamy wiele przykładów. Tak było za czasów Noego, tak się stało ze sprawiedliwym Lotem. Tak było w roku 70 z wiernymi w Jerozolimie. I jest wiele, wiele, wiele innych przypadków. Podobnie i tutaj Kościół Boży zostaje ostrzeżony i udaje się do krajów Filistyńczyków, czyli do Egipcjan, na czas trwania sądu, czyli głodu. Ale czasami, pamiętamy Jeremiasza i zresztą Elizeusz, musi przejść przez sąd, jednakże tendencja jest taka, że lud Boży zostaje uratowany spośrodku zagrożenia. Kilka rzeczy charakterystycznych, jak już wiecie, jeśli chodzi o ówczesnego Izraela, to była przede wszystkim wrogość, nieprzejednana wrogość do Kościoła, w stosunku do Kościoła, wroga machina fiskalna, machina zniewolenia i wręcz morderczy szał, jeśli chodzi o życie, nastawanie na życie proroka. I ogólna utrata nadziei. Nie wiem, ile pamiętacie z ostatniego skazania, z ostatniego rozdziału, z siódmego rozdziału, ale wszędzie panuje ogólne zniechęcenie. Wszyscy miauczą, miau, wszyscy narzekają. Król narzeka, zaraz tam wrócimy, adiutant narzeka, trędowaci nawet narzekają, doradca króla później narzeka, wszyscy miauczą, wszyscy narzekają. Może akcja w Polsce się dzieje? Nie wiem. I wszędzie jest niewiara. Zamiast polegać na Bogu, tak jak Hiob, zupełna odwrotność. Z zupełną odwrotnością mamy do czynienia. Jedną rzecz warto może przypomnieć z ostatniego rozdziału. Pamiętacie adiutanta, który na słowo Elizeusza mówi: a, jak to jest możliwe? To nawet jeżeli Bóg by otworzył okna nieba, to te rzeczy są niemożliwe. Niemożliwe, żeby to się stało. I rzeczywiście według słowa Pana, szyderca zostanie osądzony na podstawie swoich słów. I dokładnie tak, w jaki sposób, pamiętacie, w jaki sposób Bóg otwiera okna nieba? Bo dosłownie Bóg otworzył okna nieba według słów tego szydercy, czy na świadectwo przeciwko niemu. Otóż akurat było czterech trędowatych i słowo czterech jest identyczne ze słowami okna. Tak więc oto przez te okna, czyli przez świadectwo czterech trędowatych, dobra nowina staje się zbawieniem dla całego miasta. Cała Jerozolima zostaje ocalona poprzez okna, przez które jak gdyby spada dobrobyt i wszelkie pożywienie, tak żeby zakończyć ten głód. Ale teraz rozpoczynamy ósmy rozdział, to był siódmy, teraz ósmy rozdział drugiej królewskiej. I oto Elizeusz przestrzega Kościół Boży przed sądem, który spadnie na Izrael, czyli na północne królestwo. Sam Elizeusz jednak pozostanie w mieście, w Samarii, ponieważ ma, jak widzieliśmy w siódmym rozdziale, ma dzieło do wykonania. Słuchajcie, lekcja, która płynie z tego, jest taka, że oczywiście jest czas na emigrację. Jest czas na ratowanie się ucieczką, czego doświadczamy w obecnych czasach. Choć ten urywek jest szczególny pod tym względem, dlatego że jak widzicie, kobieta otrzymuje raczej nie tyle radę, co wyraźne polecenie od Boga. Dlatego że zwróćcie uwagę, w drugim wersecie kobieta postąpiła zgodnie ze słowem męża Bożego. Tak więc kobieta oczywiście regularnie spotykała się nie tylko z prorokiem, ale i z ludem Bożym. I w drugiej królewskiej 4:23 mamy te słowa. Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi, proszę, jednego ze sług, jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i powrócę. A on rzekł, mąż tej kobiety, która w ósmym rozdziale się pojawia ostatni raz. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to: daj spokój, daj mi spokój. I on rzeczywiście spełnił, znał ją na tyle, że jeżeli o coś prosiła, to na pewno miała ważną przyczynę. Ale te słowa wskazują na to, że kobieta miała w zwyczaju regularnie spotykać się nie tylko z prorokiem, ale i z całym ludem Bożym, i na to te słowa wskazują. Jednocześnie w dość niepokojący sposób nieco wskazują na temat duchowości ojca czy męża, duchowości męża. Niemniej, jak widzimy, kobieta, czyli to ostrzeżenie, które prorok Elizeusz wystosował, było ostrzeżeniem dla całego Kościoła. Tak więc czytamy, Pan postanowił nawiedzić kraj głodem. Pan postanowił nawiedzić kraj głodem. To nie z przypadku, ale z rządzenia Pana. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że ludzie w większości przyznają, że ich życie nie jest dziełem przypadku. Jednak to nie jest wiara, to nie jest oznaka wiary, jednak niewiara. Dlatego, że jest to jedynie, rzeczywiście, moje życie nie jest dziełem przypadku, ale zamiast tego wierzą w jakieś fatum, to wyznanie wiary, w cudzysłowie, to jest jedynie przyczynek na gorycz i zaciekły bunt przeciwko Bogu. Dlaczego? Jaka jest definicja wiary? Pamiętamy? Wiara oznacza nie tylko wyznanie, że Bóg wszystkim kieruje i że On istnieje, ale wiara oznacza, iż On nam przychylny. Większość ludzi wierzy, że ich życie nie jest kierowane przez jakiś ślepy los, ale hej, przychylności Bożej to ho, ho, ho. Nie ma ani krzty. I pamiętamy króla z kolei z ostatniego wersetu 6 rozdziału, gdzie król mówi, oto to nieszczęście pochodzi od Pana, po co nam jeszcze na nim polegać? Czyli niby wyznaje, że rzeczywiście Bóg nad wszystkim panuje, ale co? Bóg nam nieprzychylny. Bóg chce nas karać, Bóg jest nam nieprzychylny. Udajmy się w innym kierunku w poszukiwaniu pomocy. Natomiast ludzie wiary uznają, że to Bóg we wszystkim włada i poddają się Jego wyrokom nie w fatalistyczny sposób, pozbawiony nadziei, ale w jaki sposób poddajemy się Bożym i rozpoznajemy Boże działanie w naszym życiu? No, w sposób pełen nadziei, w sposób ufny, w oczekiwaniu odnowy, że to On wreszcie sprawi nam odnowę i w tym się nie zniechęcamy. Tak więc jest czas, jak już wspomniałem, na ucieczkę i zwróćmy uwagę, że ucieczka ma miejsce do Filistyńczyków, czyli gdzie? Do Egipcjan. I w tych urywkach mamy konkluzję historii Szunamitki i jej syna. Mieliśmy już w czwartym czy w którymś rozdziale śmierć pierworodnego, mieliśmy jego zmartwychwzbudzenie. Teraz mamy ucieczkę do Egiptu z powodu głodu. Coś przypomina nam to? Z powodu głodu, powrót, a po powrocie co będziemy mieć? Objęcie ziemi w posiadanie. Objęcie ziemi w posiadanie. I oczywiście cały czas pamiętamy o tym schemacie interpretacyjnym. Małe dzieci na wygnaniu w Babilonie, jak czytały te urywki, to widziały tak. To wszystko opowiada. O czym opowiada? O jedynym, pamiętamy cały czas, to był jedyny obraz odkupienia Bożego, jaki był dostępny. A jaki to był obraz odkupienia Bożego? No oczywiście wyprowadzenie z Egiptu. I oczywiście wszystko wskazywało na to ostateczne wyprowadzenie z Egiptu przez Chrystusa. No i teraz kobieta wraz z rodziną przez 7 lat przebywała w kraju Filistyńczyków. Po powrocie upomina się o swoją własność, pole i dom. Własność prywatna, jak widzimy, jest rzeczą świętą, kradzież złem, nawet jeżeli czyni to państwo. I zwróćmy uwagę, że nawet w takim niegodziwym i przewrotnym miejscu jak Izrael można było odebrać, czy liczyć na odebranie swojej własności. Swoją drogą ciekawe, jakby to wyglądało dzisiaj. Gdybyś wyjechał na 7 lat, nie płacił podatków za dom, czy byłaby jakakolwiek szansa odebrania tego, co twoje? Słuchajcie, są podatki, które są wręcz niegodziwe. Podatki od nieruchomości, podatki od wzbogacenia, które już są wtórnym opodatkowaniem, zupełną sensu stricto kradzieżą. I werset 4, zwróćcie uwagę, jak się zaczyna. A król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego, i rzekł do niego: opowiedz mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakich dokonał Elizeusz. No miał proroka w zasięgu ręki. I co chciał z nim zrobić? Zamordować go. W morderczym szale chciał go unicestwić. Teraz proroka nie ma. 7 werset mówi nam, gdzie prorok już się udał. Proroka nie ma i teraz nagle prorok dla króla wydaje się atrakcyjny. No ale dobrze, dopóki król oddycha, nigdy za późno. I pojawia się znowu Gehazi, o którym słyszeliśmy. I teraz to jest jedna rzecz, której za bardzo nie wiemy. Jeżeli ktoś wie, to proszę, pomóżcie mi. Dlatego, że pytanie jest takie, czy Gehazi został uzdrowiony? Pamiętacie Gehazi, ten, który się połakomił na prezenty od generała syryjskiego i został w zamian, otrzymał trąd, został obłożony trądem. I teraz pytanie jest, albo został uzdrowiony, albo druga opcja. Te wydarzenia mają miejsce przed wydarzeniami z Namanem. Tak więc opowiada królowi, król jest ciekaw, król nagle, bardzo dobrze, chce słuchać o wielkich dziełach Bożych. I zwrócił uwagę, a gdy właśnie, czyli w trakcie, podczas, a gdy właśnie opowiada o tym, jak Elizeusz przywrócił życie chłopakowi, pamiętacie to wydarzenie, wyszedł na pole i co, jak krzyknął? Moja głowa i umarł. Szatan w doskonały sposób, precyzyjnie znał słowo obietnicy. Czyj łeb miał być rozgnieciony? Wiedział doskonale, że to jego łeb ma być rozgnieciony, węża, i tutaj chciał odwrócić przekleństwo i uderza właśnie w syna, właśnie w pierworodnego, i uderza go w głowę. I Gehazi opowiada to wydarzenie. W trakcie jego opowieści pojawia się kobieta z synem przed królem, razem z synem przed królem. Syn pewnie dorosły, nieomal. Jakie prawdopodobieństwo czegoś takiego, że właśnie w tym momencie, kiedy Gehazi opowiada tą historię, przed króla wchodzi mama z synem. Zbieg okoliczności? Bynajmniej. Nie ma przypadków. I wiemy doskonale, że najważniejsze rzeczy w życiu, naszym życiu osobistym, dzieją się nie za sprawą przypadku, ale co? W czym jest problem? No bo one takie się jawią. Jawią się, jakby te rzeczy, które wkraczają do naszego życia, wkraczały za sprawą przypadku. Podczas gdy wiemy, że te najważniejsze nawet rzeczy nie są dziełem przypadku, choć się takie jawią, ani efektem naszej pracowitości, ale są darem od Boga. I wymieńmy kilka najważniejszych. Mąż, gdzie go spotkałaś? Żona, dzieci, obdarowania, jakie masz. Możliwości, które się nagle otworzyły przed tobą. Praca, dom i tak dalej. Stąd też przestroga, jaką znajdujemy w 5 Mojżeszowej, 8 rozdziale. A gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, abyś nie mówił w swoim sercu. I zwróćcie uwagę, że już nawet nie chodzi o to jakieś publiczne, bzdurne rozgłaszanie fałszu. Nawet nie o to chodzi. Uważaj, abyś w sercu nie klepał siebie po plecach. Abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi te bogactwo. I później następuje wyjaśnienie, że wszystko to jest od Boga. Tak więc wszystko, co wkracza do naszego życia, dzieje się za sprawą tego, który rządzi, czym rządzi, każdym detalem naszej rzeczywistości. I widzieliśmy to już wielokrotnie w Księgach Królewskich. Pamiętacie lwa, który od niechcenia zagryza sobie proroka. Nawet nie jest głodny, ale go zagryzie, jak gdyby od niechcenia. Wojownik nawet nie celuje strzałą. Napina łuk i sobie wypuszcza strzałę. I strzała, jak czytamy, ni stąd, ni zowąd, wypuszcza strzałę, która następnie trafia króla w spojenie między pasem a pancerzem. Jakie prawdopodobieństwo czegoś takiego? No żadne, absolutnie żadne. A jednak z drugiej strony, jakie prawdopodobieństwo czegoś takiego? 100%. Dlatego, że według słowa Pana te rzeczy miały miejsce. Tak więc nie ma przypadków, nie ma zbiegów okoliczności. Jak już powiedziałem, nawet niewierzący w to wierzą, ale przypisują sprawczość czemu, komu? Czarnym kotom, jakiemuś tajemniczemu fatum. I słuchajcie, to tajemnicze fatum zawsze, nie z naszej perspektywy, z ich perspektywy, to tajemnicze fatum jest zawsze złe, zawsze pełne niepokoju. Jeszcze jedna uwaga. Fakt, że coś się dzieje, nie oznacza bynajmniej, że to coś się Bogu podoba. Może to oznaczać jedynie kwestię testu czy próby dla nas, ale nie oznacza, że za czymś takim mamy się udać. Fakt, że chłopak zakochał się w dziewczynie, na którą wpadł w Starbuniu, nie oznacza, że Bogu się to podoba. Wszystko należy najpierw ocenić w świetle Słowa Bożego. I oczywiście mamy do czynienia z czym? Mamy do czynienia z przestrogą, ze złowrogim przypadkiem, tak jak w przypadku przypowieści 7.14, jeżeli sobie zapamiętacie. Przypowieści 7.14. Złowrogi przypadek. My natomiast w przeciwieństwie żyjemy wiarą. Cóż to oznacza? Na pewno nasza wiara nie oznacza jakiegoś zaprzeczenia rozumu czy irracjonalności, ale życie wiarą oznacza bardzo konkretną rzecz, a mianowicie oznacza życie objawieniem. Czyli podążamy za objawieniem. Podążamy za objawieniem, za Słowem Bożym, które nadaje sens wszystkiemu. I wiemy, jak to wygląda. Utrzymujemy więc, że mocną wiarą utrzymujemy, że Bóg kontroluje każdy detal naszego życia, ale też ponad wszystko utrzymujemy Jego przychylność. I zwróćcie uwagę Mateusza, 10 rozdział, 29. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego? Słuchajcie, nawet najbzdurniejsze Nikt nie zauważy takich rzeczy, że mają miejsce. A jednak żadna z tych rzeczy nie dzieje się bez woli Ojca naszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Czyli zobaczcie, na czym polega wiara. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Tak więc wiara polega nie tylko na tym, że mocno ufam, że każdy detal jest pod panowaniem mojego Boga, ale że On mi przychylny. Obydwie rzeczy są w tym urywku zawarte. I zobaczcie, pośrodku wrogości, całego urywka nie będę cytował, Łukasza 21:18, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Pośrodku kontekstu, gdy wielu na nas nastaje. Tak więc później przejdziemy jeszcze do tego ostatniego urywka. Akurat wtedy, kiedy Gehazi opowiada królowi, pojawia się kobieta wraz z synem. I teraz o czym Gehazi konkretnie opowiada? No i Gehazi konkretnie opowiada o zmartwychwstaniu pierworodnego. Niech to nie umknie naszej uwadze, że nawet w jednym wersecie, w piątym wersecie, zmartwychwstanie mamy 5 razy. Możesz cofnąć do tyłu, cofnij do tyłu. W jednym piątym wersecie mamy 5 razy. Przywrócił życie. I w pierwszym wersecie również mamy przywrócił życie. Tak więc niech nie umknie naszej uwadze, że chodzi o to. Chodzi o zwiastowanie Ewangelii królowi. Kobieta przedstawia swoją sprawę. Król jest wyjątkowo przychylny. Przydziela urzędnika, jak widzimy, który się upewni, że kobieta otrzyma nie tylko to, co swoje, ale również cały dochód z użytkowania pola pod jej nieobecność. Jak widzimy, Jehoram zachowuje się wreszcie jak prawdziwy król, jak Salomon, który bierze w obronę błagającą go kobietę. Jehoram w przeciwieństwie do swojego ojca Achaba oddaje ziemię. A pamiętacie, co zrobił ojciec? Zamordował za ziemię Nabota i zabrał ziemię, przywłaszczył to, co nie swoje, dla siebie. Tak więc przesłanie jest jasne. Lud Boży, całego urywka, lud Boży jest źrenicą jego oka. I teraz wrócimy do 5 Mojżeszowej, 32 rozdział. Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczony mu dziedzictwem. Znalazłem go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Tak więc życie wiarą oznacza postrzeganie całej rzeczywistości właśnie w taki sposób, że to nasz Pan otacza nas, strzeże nas pod każdym względem, strzeże nas jak źrenicy własnego oka. Z taką samą wrażliwością odnosi się do nas. Tak więc, słuchajcie, chodzi o wiarę. Wiary nam brakuje. Zwróćcie uwagę, że lud Boży częstokroć nie wie, co się dzieje, a już na pewno nie panuje nad tym, co się dzieje. Ale co się dzieje? Bóg działa. Bóg działa nawet za kulisami. Bóg przygotowuje serce króla i rzeczy nagle przyjmują zaskakujący obrót, zaskakujące ocalenie. I częstokroć, na pewno jakbyśmy rozpoczęli świadectwa, to wielu z nas by momentalnie było w stanie złożyć świadectwo. Ale słuchajcie, to jest tylko jakiś minimalny ułamek tych rzeczy, które mają miejsce, tych ocaleń, którymi Bóg nas otacza, a których nawet nie jesteśmy świadomi. Tak jak w tym przypadku, najprawdopodobniej kobieta w ogóle nie była świadoma tego, że tutaj była cała historia i opowiadania i ona wkracza na to opowiadanie. Modlimy się, a Bóg działa. Zwróćmy jeszcze uwagę na, jest wiele rzeczy w tym urywku, ale zwróćmy uwagę na odwagę tej kobiety. Kobieta z odwagą przychodzi przed króla i dopomina się o to, co jej, do czego ma prawo przed królem. Wydawałoby się, że taki król lepiej się trzymać od niego z daleka, a jednak kobieta z odwagą przychodzi przed króla. I zobaczcie dwa urywki, przypowieści 25:3. Wysokość niebios, głębokość ziemi oraz serca królów są niezbadane, czyli są niekontrolowane, nieprzewidywalne. Nie wiadomo, w którą stronę, czyli ostrożnie, bez kija nie podchodź. A jednak serce króla nie jest poza zasięgiem Boga. Bo zobaczcie, Andrzej, kolejny możesz przerzucić. 21:1. Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje, on nim kieruje, on je kieruje dokąd chce. Tak więc to, co jest nieprzewidywalne, jest tylko nieprzewidywalne dla nas, ale wiarą chwytamy się tego, iż to Bóg panuje nawet nad takimi rzeczami, groźnymi potencjalnie rzeczami, jak serca władców. I to wiemy doskonale, bośmy wycierpieli od niejednego niemało przez ostatnie 2 lata. Tak więc nasza ufność w Panu, do którego należymy, strach przed ludźmi, jak w przypadku tej pobożnej kobiety, hej, strach nie jest naszym udziałem. Ona się nie bała, ona ufała, podobnie i my. Jeżeli mamy wiarę, to ta wiara jest wiarą uwalniającą. I ostatnie kilka urywków, przypowieści 29-25. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam. Nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tak więc nasza wiara przekłada się w uwolnienie przed strachem, przed ludźmi, ale zwróćcie uwagę, że nasza wiara opiera się właśnie na tym, że nasz Pan panuje nad wszystkim, ale przede wszystkim na tym, iż On nam w Chrystusie przychylny. Tak, no jak popatrzymy na siebie, to od razu, o tak, tak, tak. Tak, pamiętacie, jak ta kobieta powiedziała wcześniej? O, czy przyszedłeś, żeby przywieźć mi na myśl mój miniony grzech, kiedy umarł jej syn? Czyli co? Od razu, momentalnie, Bóg mnie karze. Bóg mnie sądzi. Bóg jest mi nieprzychylny. I słuchajcie, to przychodzi nam naturalnie. Naturalnie. Podczas gdy nasza ufność i nasza wiara jest taka, iż Bóg nam przychylny w Chrystusie. Czyli cała nasza ufność nie jest zbudowana ani na naszych własnych jakichś staraniach, czy jakiejś bystrości, czy broń Boże, jakiejś sile naszej wiary, ale cała nasza ufność opiera się na Chrystusie i tylko na Nim. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy, że Ty objawiasz nam rzeczy, których byśmy nigdy nie odgadnęli. My byśmy raczej wyjaśnili te rzeczy w inny, niepokojący sposób. Podczas gdy Ty opisujesz nam, jak działa ta rzeczywistość. Że cała ta rzeczywistość jest pod Twoim panowaniem. Co więcej, Ty wszystkim kierujesz. wszystkim kierujesz ze względu na nieskończoną przychylność, Twoją nieskończoną dobroć względem nas w Chrystusie. Prosimy, przydaj nam wiarę, abyśmy, zwłaszcza w momencie próby, zwłaszcza kiedy wydaje się, że te próby są, trwają zbyt długo i zbyt bardzo nas obciążają, abyśmy właśnie w tych momentach pamiętali o tym wszystkim, o tej prawdzie, którą nam objawiłeś.